Rozdział czwarty. Fetor niemytych ciał, starego moczu i zakażonych ran przebija przez chmurę środka dezynfekującego. Trzy osoby można rozpoznać wyłącznie po wyjątkowo charakterystycznych, modnych atrybutach. Venia ma złote tatuaże na twarzy, Flavius pomarańczowe sztywne loczki, a Octavia jasną, wiecznie zieloną skórę, która teraz zwisa zbyt luźno, jakby jej ciało było balonem, z którego powoli uchodzi powietrze. Na mój widok Flavius i Octavia wciskają się w wyłożoną kafelkami ścianę, jakby przewidywali atak, choć przecież nigdy ich nie skrzywdziłam. Najgorsze, co ich spotkało z mojej strony, to nieżyczliwe myśli, których i tak nie wypowiedziałam na głos. Dlaczego więc usiłują się ukryć? Strażnik każe mi wyjść, ale za plecami słyszę odgłosy szamotaniny i wiem, że Gale zdołał go powstrzymać. Muszę się czegoś dowiedzieć, więc podchodzę do Venii, która zawsze była najsilniejsza z całej gromadki. Przykucam i chwytam jej lodowate dłonie, a ona zaciska palce na moich rękach mocno, jak imadło. Venia, co się stało? Pytam. Co wy tu robicie?
Zabrali nas, wyjaśnia chrapliwie. Wywieźli z kapitolu.
Plutarch wchodzi do pomieszczenia. Co się tu dzieje, na miłość boską?
Kto was wywiózł?
Naciskam.
Ludzie,
odpowiada niejasno.
Tej nocy, kiedy uciekłaś?
Wydawało się nam, że obecność stałej ekipy wpłynie na ciebie krzepiąco, przyznaje Plutarch zza moich pleców. Sinna o to prosił.
Sinna prosił o coś takiego?
Warczę. Wiem ponad wszelką wątpliwość, że Sinna przenigdy nie zgodziłby się na brutalne obchodzenie się z tą trójką. Zawsze odnosił się do nich łagodnie i cierpliwie. Dlaczego są traktowani jak przestępcy? Za co ich ukarano?
Naprawdę nie wiem.
Coś w jego głosie sprawia, że mu wierzę, a bladość Fulvi tylko to potwierdza. Plutarch odwraca się do strażnika w drzwiach, za którymi stoi Gale.
Mnie powiedziano tylko, że zostali zatrzymani. Za co ich ukarano?
Za kradzież żywności, odzywa się strażnik. Musieliśmy ich zatrzymać po awanturze o chleb.
Venia ściąga brwi, jakby ciągle usiłowała połapać się w tym, co ją spotkało. Nikt nam nic nie powiedział. Byliśmy strasznie głodni, a ona wzięła tylko jedną kromkę.
Octavia wybucha płaczem, zasłaniając usta poszarpaną tuniką. Przypominam sobie, że kiedy wyszłam cało z pierwszych igrzysk, podrzuciła mi pod stołem bułkę, bo nie mogła znieść mojego głodu. Podpełzam do niej. Cała się trzęsie.
Octavia.
Wzdryga się, gdy jej dotykam.
Octavia, wszystko będzie dobrze. Wydostanę cię stąd, rozumiesz?
To jakaś przesada, mówi Plutarch. Chodzi tylko o to, że wzięli kromkę chleba? Zdumiewa się Gale. Kradzież była poprzedzona serią wykroczeń. Otrzymali ostrzeżenie, a mimo to znowu wzięli pieczywo. Strażnik milknie na moment, jakby zdumiony naszą tempotą. Nie wolno brać chleba.
Nie udaje mi się skłonić Octavii do odsłonięcia twarzy, ale przynajmniej lekko unosi głowę. Kajdany na jej nadgarstkach przesuwają się o kilka centymetrów i dopiero teraz widzę otwarte rany na przegubach. Octavia. Zabieram cię do mojej mamy.
Szepczę i spoglądam na strażnika. Proszę ich rozkuć.
Kręci głową.
Nie mam takich uprawnień.
Rozkuć ich natychmiast!
Ryczę. Mój wybuch zbija go z tropu. Zwykli obywatele nie zwracają się tak do strażników. Nie mam poleceń co do uwalniania więźniów, a ty nie masz uprawnień? Proszę to zrobić na moją odpowiedzialność, wtrąca się Plutarch. I tak przyszliśmy po tych troje. Są potrzebni w obronie specjalnej. Biorę na siebie wszelkie konsekwencje.
Strażnik wychodzi zatelefonować i zaraz wraca z pękiem kluczy. Członkowie mojej ekipy tak długo tkwili skuleni w jednym miejscu, że nawet po zdjęciu łańcuchów mają problemy z chodzeniem. Gale, Plutarch i ja musimy im pomagać. Flavius zahacza nogą o metalową kratkę nad okrągłym otworem w podłodze, a mnie ściska w brzuchu na myśl o tym, dlaczego w tym pomieszczeniu potrzebny jest odpływ. Z białych kafelków trzeba było wężem spłukiwać ślady świadczące o ludzkiej niedoli. Odszukuję w szpitalu mamę, bo tylko jej mogę powierzyć opiekę nad moją ekipą. Ze względu na ich stan, chwilę to trwa, zanim mama sobie przypomni, kim są, i widzę konsternację na jej twarzy. Wiem, że to nie przez zmaltretowane ciała, bo w 12 dystrykcie codziennie trafiali do niej zmasakrowani ludzie. Po prostu uświadomiła sobie, że takie rzeczy zdarzają się również w 13. Mamę bez problemów zatrudniono w szpitalu, ale jest tam traktowana raczej jak pielęgniarka niż jak lekarz, choć ma ogromne doświadczenie w leczeniu ludzi. Mimo to nikt się nie wtrąca, kiedy kieruje tych troje z Kapitolu do gabinetu na badanie, żeby ocenić ich stan zdrowia. Sadowię się na ławce na korytarzu przed wejściem do szpitala i czekam na diagnozę. Mama zdoła odczytać z ciał, jak wielki ból im zadano. Gail siada obok i kładzie mi rękę na ramionach. Postawię ich na nogi. Pociesza mnie, a ja kiwam głową. Zastanawiam się, czy myśli teraz o brutalnej chłoście, której doświadczył w 12. Plutarch i Fulvia zajmują miejsce na ławce naprzeciwko, lecz ani słowem nie komentują stanu zdrowia mojej ekipy przygotowawczej. Skoro nie mieli pojęcia o tym nadużyciu, to co teraz sądzą o roli prezydent Coin w tej sprawie? Postanawiam pomóc im wybrnąć z kłopotu. Najwyraźniej wszyscy otrzymaliśmy ostrzeżenie. Odzywam się.
Co takiego? Skąd? Jak to?
Dopytuje się Fulvia. Ukaranie mojej ekipy jest ukrytą groźbą, informuję ją. Nie tylko pod moim adresem. Wy również zostaliście poinformowani o tym, co was może spotkać. Mamy pamiętać, kto tak naprawdę rozdaje kartę i co się dzieje, jeżeli ktoś nie zechce się podporządkować. Jeżeli roiło się wam, że macie jakąkolwiek władzę, to lepiej wróćcie na ziemię. Nawet ktoś z Kapitolu nie powinien liczyć tutaj na szczególne względy. Przeciwnie, chyba ma gorzej od pozostałych.
Nie ma porównania pomiędzy Plutarchem, który opracował plan ucieczki rebeliantów, a tym trojem z Salonu Piękności.
Odzywa się Fulvia lodowatym tonem.
Wzruszam ramionami.
Skoro tak uważasz, Fulvio. Ale co się stanie, jeżeli kiedyś nadepniesz Coin na odcisk?
Moją ekipę porwano, jednak cała trójka może przynajmniej liczyć na to, że któregoś dnia wrócą do Kapitolu. My, ja i Gail, przeżyjemy w lesie, ale wy? Dokąd byście uciekli?
Może jesteśmy nieco bardziej przydatni podczas prowadzenia działań wojennych, niż jesteś gotowa przyznać, odpiera Plutarch ze stoickim spokojem.
Oczywiście, że jesteście potrzebni. Także trybuci byli niezbędni do urządzenia igrzysk. A potem przestali być, mówię. I można było się nas pozbyć, prawda? Plutarch?
Rozmowa się urywa. Czekamy w milczeniu, aż wreszcie odnajduje nas mama.
Wyzdrowieją, oświadcza na wstępie. Nie mają żadnych trwałych urazów.
Świetnie. Doskonale, mruczy Plutarch. Kiedy mogą zabrać się do pracy?
Pewnie jutro, odpowiada mama.
Ale dużo przeszli, więc raczej należy liczyć się z ich emocjonalnym rozchwianiem. Zważywszy na to, jakie życie wiedli w Kapitolu, są zupełnie nieprzygotowani na zmianę otoczenia.
Jak my wszyscy, zauważa Plutarch.
Czy to z powodu niezdolności ekipy do pracy, czy to ze względu na moje zdenerwowanie, Plutarch do końca dnia zwalnia mnie z obowiązków kosogłosa. Razem z Gailem idę na lunch, gdzie dostajemy potrawkę z fasoli i cebuli oraz po pajdzie chleba i kubku wody. Po tym, co przytrafiło się Wenni, chleb utyka mi w gardle, więc podrzucam resztę kromki na tacę Gaila. Niewiele rozmawiamy podczas posiłku, ale gdy nasze miski są puste, Gail podciąga rękaw i odsłania rozpiskę. Według planu teraz mam trening. Podwijam rękaw i porównujemy harmonogramy na przedramionach.
Ja też.
Przypominam sobie, że trening oznacza teraz polowanie. Tak bardzo pragnę wyrwać się do lasu, choćby na 2 godziny, że przestaję myśleć o bieżących problemach. Chcę zagłębić się w gęstwinie i zanurzyć w promieniach słońca, bo wtedy z pewnością lepiej sobie poradzę z uporządkowaniem myśli. Po opuszczeniu głównych korytarzy ścigam się z Gailem, jakbyśmy byli dziećmi w szkole. Pędzimy do zbrojowni, a gdy jesteśmy już na miejscu, ledwie mogę oddychać i kręci mi się w głowie. To mi przypomina, że jeszcze nie w pełni odzyskałam siły. Strażnicy wręczają nam naszą starą broń oraz noże i jutowy worek na zdobycze.
Godzę się na lokalizator na kostce i usiłuję sprawiać wrażenie, że uważnie słucham, kiedy wyjaśniają, jak korzystać z przenośnego komunikatora. Zapamiętuję tylko tyle, że jest w nim zegar i że musimy być z powrotem w 13 przed ustaloną godziną, gdyż w przeciwnym razie stracimy przywilej chodzenia na łowy. Myślę, że akurat tej zasady będę starała się przestrzegać. Wychodzimy na zewnątrz i trafiamy do otoczonego ogrodzeniem terenu szkoleniowego pod lasem. Strażnicy bez słowa otwierają przed nami starannie naoliwioną bramę. Tylko w absolutnej ostateczności próbowalibyśmy sforsować takie ogrodzenie. Ma wysokość 10 metrów i przez cały czas buczy pod napięciem. Na szczycie znajdują się pętle stalowego drutu, najeżonego ostrymi jak brzytwa kawałkami metalu. Zagłębiamy się w las. Wkrótce ogrodzenie znika nam z oczu. Zatrzymujemy się na małej polanie i unosimy twarze do słońca, żeby się nim nacieszyć. Obracam się wokół własnej osi, rozkładam dłonie i wiruję powoli, żeby nie zakręciło mi się w głowie. Susza, którą odczułam w 12 dystrykcie, także tutaj wyniszczyła wiele roślin. Na niektórych zauważamy poskręcane liście. Kroczymy po kruchym, zeschniętym dywanie, więc postanawiamy ściągnąć buty. Moje i tak nie pasują, bo zgodnie z obowiązującym w 13 duchem wszechobecnej oszczędności otrzymałam parę, z której ktoś już wyrósł. Jedno z nas, mój poprzednik albo ja, najwyraźniej dziwacznie stawia nogi podczas chodzenia, bo buty rozlazły się i są koszmarnie niewygodne. Polujemy jak za dawnych czasów w milczeniu. Nie musimy porozumiewać się słowami, bo tutaj w lesie jesteśmy jak dwie połówki jednej osoby. Zawczasu wiemy, które z nas jaki ruch wykona. Wzajemnie się osłaniamy. Ile czasu już minęło? 8 miesięcy? 9? Kiedy ostatnio cieszyliśmy się wolnością? Nie jest dokładnie tak samo jak dawniej, bo przecież sporo się wydarzyło. Mamy teraz bransoletki na kostkach, a ja muszę co rusz przystawać na odpoczynek. Lecz mimo to w tych okolicznościach chyba nie mogłabym być bliższa pełni szczęścia. Zwierzęta w tych okolicach prawie wcale nie są podejrzliwe. Ta dodatkowa sekunda zwłoki na wyczucie naszego obcego zapachu oznacza ich śmierć. W 1,5 godziny wypełniamy worek tuzinem rozmaitej zwierzyny. Są tu króliki, wiewiórki i indyki. Pozostały czas postanawiamy spędzić nad stawem, z pewnością zasilanym przez podziemne źródło, bo woda w nim jest zimna i słodka. Nie protestuję, kiedy Gail mówi, że oczyści zwierzynę. Przylepiam do języka kilka listków mięty, zamykam oczy, po czym opieram się o głaz, aby wsłuchiwać się w dźwięki i rozkoszować palącymi promieniami popołudniowego słońca na skórze. Niemal całkiem się uspokajam, kiedy głos Gaila wyrywa mnie z zadumy. Katniss, dlaczego tak bardzo się przejmujesz swoją ekipą przygotowawczą? Uchylam powieki, żeby sprawdzić, czy to żart, ale Gail marszczy brwi nad królikiem, którego obdziera ze skóry. Dlaczego nie miałabym się nią przejmować? Niech pomyślę. Może dlatego, że przez ostatni rok upiększali cię przed rzezią? Sugeruję. To nie takie proste. Znam tych ludzi i wiem, że nie są ani źli, ani okrutni, ani nawet bystrzy. Krzywdzenie ich przypomina dręczenie dzieci. Nie dostrzegają, nie wiedzą, plączą mi się słowa. Czego nie wiedzą, Katniss? Drąży. Nie wiedzą, że trybutów, czyli zwykłe dzieci, a nie to trio dziwolągów, zmusza się do walki na śmierć i życie? Że szłaś na arenę dla rozrywki ludu? Czy to była wielka tajemnica w Kapitolu? Nie, ale oni nie widzą tego tak jak my, tłumaczę mu. Od dzieciństwa są z tym oswajani i... Powiedz szczerze, czy ty ich bronisz? Jednym szybkim ruchem zdziera futro z królika. To mnie boli, bo rzeczywiście ich bronię, co jest idiotyczne, więc usiłuję znaleźć logiczne uzasadnienie. W takich okolicznościach chyba wzięłabym w obronę każdego, kogo potraktowano by w ten sposób za zwinięcie kromki chleba. Może za bardzo mi to przypomina o tym, co się zdarzyło tobie w związku z indykiem. Mimo wszystko Gail ma rację. Ta moja głęboka troska o ekipę przygotowawczą wydaje się dziwna. Powinnam ich nienawidzić i marzyć o tym, żeby ich powieszono na suchej gałęzi. Tyle, że są kompletnie oderwani od rzeczywistości. No i poza tym kierował nimi Sinna. A on był po mojej stronie, prawda? Nie szukam pretekstu do awantury, zapewnia mnie Gail. Po prostu nie uważam, że Coin ukarała ich za złamanie miejscowych reguł tylko po to, aby akurat tobie dać coś do zrozumienia. Pewnie sądziła, że uznasz to za życzliwy gest. Wpycha królika do worka i wstaje.
Lepiej ruszajmy, jeśli mamy wrócić na czas.
Ignoruję jego wyciągniętą rękę i sama chwiejnie wstaje z ziemi.
Jasne.
W drodze żadne z nas nie odzywa się ani słowem, ale gdy przekraczamy bramę, coś mi przychodzi do głowy. Podczas ćwierćwiecza poskromienia Oktawia i Flavius musieli zrezygnować, bo nie mogli przestać nade mną płakać. Tak bardzo się przejęli, że wracam na arenę. A Venia pożegnała się ze mną z najwyższym trudem.
Postaram się mieć to w pamięci, kiedy zabiorą się do przerabiania ciebie.
Postaraj się, mówię. Niesiemy mięso do kuchni, do śliskiej Sae. Całkiem polubiła 13 dystrykt, choć uważa, że miejscowym kucharzom trochę brakuje wyobraźni. Cóż, kobieta, która wymyśliła całkiem smaczną potrawkę z dzikiego psa i rabarbaru, musi czuć się tutaj tak, jakby miała związane ręce. Wyczerpana polowaniem oraz brakiem snu wracam do swojej komory i odkrywam, że pod moją nieobecność została całkowicie opróżniona. Dopiero po kilku sekundach przypominam sobie o przeprowadzce z powodu jaskra. Ruszam więc na najwyższy poziom i odszukuję komorę E. Wygląda dokładnie tak samo jak nasze poprzednie mieszkanie, z wyjątkiem okna na szczycie zewnętrznej ściany. Zauważam ciężką metalową płytę do zasłaniania okna, ale w tej chwili jest otwarte i nigdzie nie widać kota. Wyciągam się na łóżku, a snop popołudniowego światła słonecznego łaskocze mi twarz. Następne, co pamiętam, to moja siostra, która budzi mnie na 18:00 porę refleksji. Prim informuje mnie, że zawiadomienie o zgromadzeniu jest powtarzane od lunchu. Wszyscy mieszkańcy, z wyjątkiem tych, którzy wykonują niezbędne prace, muszą uczestniczyć w zebraniu. Podążamy za znakami do sali wspólnoty, olbrzymiego pomieszczenia, w którym bez trudu mogą się pomieścić tysiące ludzi. Od razu widać, że zbudowano je z myślą o wielkich zgromadzeniach. Być może właśnie tutaj ludzie zbierali się przed epidemią ospy. Prim dyskretnie zwraca mi uwagę na widoczne ślady po katastrofie. Na twarzach ludzi zauważam blizny po wypryskach. Dzieci są lekko zdeformowane.
Dużo tutaj wycierpieli,
zauważa. Ale po dzisiejszym poranku nie jestem w nastroju na użalanie się nad 13:00. Nie więcej niż my w 12:00. Mam rocze. Widzę, że mama prowadzi grupę pacjentów zdolnych do poruszania się, ciągle ubranych w szpitalne koszule i szlafroki. Finnik stoi wśród nich. Chyba jest oszołomiony, ale piękny jak zawsze. W dłoniach trzyma kawałek cienkiej linki, długości co najwyżej 30 centymetrów, czyli nawet on nie zdoła zrobić z niej użytecznej pętli. Energicznie porusza palcami, machinalnie splątuje je i rozwiązuje najróżniejsze węzły, a przy tym rozgląda się dookoła. Przypuszczam, że robienie węzłów to element jego terapii. Podchodzę bliżej. Hej, Finnik. Odzywam się, ale chyba mnie nie zauważa, więc szturcham go, żeby zwrócić na siebie uwagę. Finnik, co u ciebie?
Katniss
mówi i chwyta mnie za rękę. Widok znajomej twarzy przynosi mu chyba ulgę.
Dlaczego zbieramy się tutaj?
Powiedziałam Coin, że zostanę jej kosogłosem, ale postawiłam warunki. Zażądałam, żeby uniewinniła resztę trybutów, jeśli zwyciężą rebelianci. Ma to obiecać publicznie, żeby było mnóstwo świadków.
Och, to dobrze, bo się boję, co będzie z Eni. Przecież może nieświadomie powiedzieć coś, co zostanie uznane za zdradę.
Niepokoi się Finnik.
Eni. A niech to... Na śmierć, o niej zapomniałam.
Bez obaw. Zajęłam się tym. Ściskam dłoń Finnika i zmierzam wprost ku podium z przodu sali. Coin zerka znad tekstu oświadczenia i unosi brwi na mój widok.
Chciałabym, żeby dodała pani Annie Krestę do listy objętych immunitetem. Oświadczam bez ogródek. Prezydent lekko marszczy czoło. Kto to taki?
To... Zawieszam głos, bo nie wiem, jak ją określić. To przyjaciółka Finnika Odeira z 4. dystryktu. Jedna ze zwyciężczyń. Aresztowano ją i zabrano do Kapitolu, kiedy wybuchła arena.
Och, ta wariatka. Naprawdę niepotrzebnie się przejmujesz, zapewnia mnie. Nie mamy w zwyczaju karania aż tak słabych ludzi.
Przypominam sobie, na co natrafiłam dzisiejszego ranka.
Oktawię wtuloną w ścianę. Wygląda na to, że Coin zupełnie inaczej niż ja rozumie słabość. Mówię jednak tylko...
Tak?
Wobec tego nie będzie problemu z dopisaniem Annie do listy.
Zgoda. Prezydent skrobie ołówkiem imię Annie.
Chcesz być tutaj przy mnie, kiedy będę wygłaszała oświadczenie?
Kręcę głową.
Tak myślałam.
Zatem pośpiesz się i zniknij w tłumie. Zaraz zaczynam.
Natychmiast wracam do Finnika.
W trzynastce oszczędza się wszystko, także słowa.
Coin prosi publiczność o uwagę i informuje zebranych, że zgodziłam się zostać kosogłosem pod warunkiem, że inni zwycięzcy, czyli Peta, Joanna, Enobaria i Eni, nie zostaną rozliczeni ze szkód, których się dopuszczają w stosunku do rebeliantów oraz ich sprawy. Przez tłum przetacza się pomruk. Doskonale wyczuwam niezadowolenie ludzi.
Chyba nikt nie wątpił, że zechce być kosogłosem, więc rozzłościło ich, że za swoją decyzję wyznaczyłam konkretną cenę, czyli darowanie kary ewentualnym wrogom. Stoję spokojnie, nie zwracam uwagi na wrogie spojrzenia. Prezydent bez emocji czeka, aż sala się uspokoi, a potem kontynuuje jak zwykle zwięźle i rzeczowo. Tyle tylko, że słowa, które teraz wydobywają się z jej ust, to dla mnie zupełna nowość.
W zamian za tę bezprecedensową prośbę żołnierz Everdeen obiecała poświęcić się naszej sprawie. W konsekwencji każde odstępstwo od jej misji, mające związek zarówno z motywacją, jak i z czynem, będzie traktowane jako złamanie porozumienia. Tym samym nienaruszalność wymienionych osób przestanie obowiązywać, a o losie 4 zwycięzców zadecyduje prawo 13. dystryktu. To samo dotyczy żołnierza Everdeen. Dziękuję.
Innymi słowy, wystarczy jedno moje potknięcie i już po nas.